Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Elektrownie atomowe mają swoje bezdyskusyjne plusy, ale są też minusy, jak choćby ten, że jedna awaria wystarczy, żeby skutecznie zniszczyć życie setek tysięcy, jak nie milionów osób. Czy tak było parę lat temu w Fukushimie? Tego jeszcze do końca nie wiemy, natomiast na bank było tak w Czarnobylu, chociaż niewiele brakło i mogło być znacznie gorzej. Jak niewiele brakowało do nieporównywalnie większej tragedii, jak wyglądały pierwsze dni i tygodnie po katastrofie, w jakich warunkach musieli pracować, nie bójmy się tego określenia, bohaterowie. I no, bo tego też dzisiaj nie unikniemy, jak straszne rzeczy robi promieniowanie z ludzkim ciałem. Poznajmy lepiej to, co wydarzyło się w Czarnobylu w 1986 roku. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wiem, że to ostatnio modny temat, to też pewnie nie każdego zaskoczę, stwierdzając, że do katastrofy atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku o tutaj. To jest dzisiaj Ukraina, ale wtedy to był Związek Radziecki i to już każe nam podejrzewać, że do katastrofy mogły doprowadzić rażące zaniedbania niekompetentnych, acz łasych na pochwały i nagrody z partii ludzi. Ale czy tak było naprawdę? Tak. Do eksplozji w Czarnobylu doszło w wyniku eksperymentu. Nieudanego, ale tego chyba dodawać nie muszę. W skrócie chodziło o to, żeby sprawdzić, jak systemy zabezpieczeń zachowają się w kryzysowej sytuacji. Tylko że, jak w tym kultowym materiale dziennikarskim, wszystko było złe. Tylko tym razem nie szyny i podwozie, a wadliwa konstrukcja samego reaktora, beznadziejni, niekompetentni szefowie i fatalna organizacja. Zdecydowanie jest za dużo niedociągnięć, jak na konfrontację z fizyką jądrową, która błędów nie wybacza żadnych.
W moich czasach to by ta cała nieposłuszna fizyka skończyła w łagrze.
I teraz moglibyśmy się zacząć rozgadywać, jakie to reakcje zachodziły minuta po minucie w czarnobylskim reaktorze, ale nie do końca czuję się na siłach, żeby wam to przedstawiać, tym bardziej w skrócie. Co nie znaczy, że to nie jest ciekawe, to jest strasznie ciekawe, tylko są lepsze źródła, żeby taką wiedzę zdobyć, między innymi świetnie napisana książka, o której więcej powiemy wam pod koniec odcinka. A my skupimy się dzisiaj na tym, co już się stało po wybuchu, na losach zwykłych ludzi, których ta tragedia dotknęła przecież najbardziej. Oczywiście na samym początku nikt nie był w stanie dokładnie oszacować rozmiarów tragedii, bo żadne z dostępnych na miejscu w Czarnobylu urządzeń pomiarowych nie miało odpowiednio dużej skali, żeby zmierzyć poziom promieniowania. Tymczasem po dwóch wybuchach rozpadła się w pierony ważąca 1200 ton powłoka antyradiacyjna i prawie 30 ton uranu i radioaktywnego, silnie radioaktywnego grafitu rozleciało się po okolicy. Mało tego, elektrownia zaczęła płonąć w 30 miejscach, a do atmosfery właśnie zaczęła się przedostawać radioaktywna chmura. I to właśnie to niewidoczne zagrożenie okazało się najpotworniejsze. Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z Wojskowej Brygady Przeciwpożarowej, ale szybko wezwano mnóstwo posiłków. Czemu? No bo mimo tego, co już mówiłem, że nikt nie był w stanie na początku oszacować realnie rozmiarów tragedii, to wszyscy się zgodzili, że jednak płonąca elektrownia atomowa niczego dobrego nie wróży. Stąd właśnie wezwane posiłki. W międzyczasie zaczęło się gaszenie tych 30 pożarów, w tym tego pierońskiego grafitu. Nikt się nie oszczędzał, nawet dowódca brał udział w akcji i dzięki tym bohaterskim strażakom udało się uniknąć rozprzestrzenienia się pożaru na kolejne bloki czarnobylskiej elektrowni. Jakim kosztem? Posłuchajcie sami. Gdy żona jednego ze strażaków po południu wróciła do szpitala, okazało się, że jej mąż także zmarł. Ciało jego było tak napuchnięte, że przedsiębiorcom pogrzebowym nie udało się go wcisnąć w mundur. Ciało młodego strażaka pochowano obok towarzyszy na cmentarzu Mitino w dwóch grubych, plastikowych torbach, drewnianej trumnie i cynkowej skrzyni, niczym napromieniowaną matrioszkę. Lokalne pożary elektrowni na różnych wysokościach to jedno, ale nikt nie miał złudzeń, nawet w Związku Radzieckim, że ludzie nie będą w stanie ugasić samego reaktora. Do tego celu postanowiono użyć śmigłowców, które przez kilka dni startowały po 22 razy dziennie i wlatując w radioaktywną chmurę zrzuciły 5000 ton materiału, który dopiero uszczelnił reaktor i od tego momentu dopiero przestała się z niego wydostawać do atmosfery radioaktywna chmura. Czy były jakieś minusy tego rozwiązania? Ależ oczywiście, wśród tego zrzuconego materiału był m.in. ołów, który częściowo odparowywał, co nie było zdrowe dla nikogo w okolicy, no ale trzeba było wybrać mniejsze zło. Jeśli jednak uważacie, że żeby uniknąć kolejnej wielkiej tragedii w Czarnobylu, to wystarczyło tylko zasypać reaktor od góry i fajrant, no to jesteście w tęgim błędzie, bo mało brakło, a doszłoby w Czarnobylu do trzeciego, największego wybuchu, którego siła byłaby tak gigantyczna, że według niektórych znawców w wyniku tego wybuchu tęgo ucierpiałby na przykład Mińsk. Jak to? Bo ktoś w miarę szybko na szczęście ogarnął, że pod reaktorem znajdują się całkiem spore zasoby radioaktywnej wody i jeśli stopiony rdzeń przetopi się jeszcze przez fundamenty elektrowni i spotkają się te dwie materie, czyli stopiony rdzeń i woda, to dojdzie do reakcji, jaką można porównać w sumie ze stosunkiem w kiblu na dyskotece bez zabezpieczeń. Reakcja szybka, za to bardzo brzemienna w skutki, ponieważ woda momentalnie wyparuje i stworzy się tak niepojęta ilość energii, że dojdzie do największej eksplozji w dziejach i przy okazji zostanie wyrzucona tak ogromna masa radioaktywnych substancji, że kolejne pokolenia już w sumie nie będą musiały grać w Fallouta, bo to będzie ich codzienność.
Co? Ale tak za darmo?
Coś trzeba było szybko zrobić, to znaczy co, to akurat dobrze wiedziano. Trzeba było odkręcić specjalne zawory, co doprowadzi do odprowadzenia wody. Tylko że musieli to zrobić ludzie i to nie byle jacy ludzie. To musiały być osoby, które znały elektrownię, które wiedziały jak do tych zaworów dojść. Zgłosiło się 3 gości. I te nazwiska uważam, że trzeba tutaj wymienić, ponieważ prawdopodobnie dzięki tym 3 panom dzisiaj albo żyjemy, albo mamy tyle kończyn, ile mamy. Ananenko, Baranow, proszę się nie śmiać, i proszę się nie śmiać tym bardziej, Bezpałow. Panowie zeszli na poziom minus 3. Jak wielkie było tam promieniowanie? Nie mieli pojęcia, ponieważ w zabranych przez nich urządzeniach pomiarowych bardzo szybko skończyła się skala. W zasadzie to od razu, no ale momentalnie zdali sobie sprawę, że chyba szału nie ma, skoro zawartość wyższych pięter miejscami przetopiła się aż do nich, a na językach poczuli charakterystyczny metaliczny smak. Panowie poruszali się więc szybko, brodząc w radioaktywnej wodzie i widząc w sumie niewiele, bo tylko tyle, ile widzieli w świetle swoich latarek przez zawilgocone maski, ale w końcu udało im się i po takiej szerokiej rurze doszli do zaworów. Znaleźli je, odkręcili i usłyszeli błogi bulgot wody, która była odprowadzana z basenów pod reaktorem. Panowie uratowali kawał świata, chociaż oczywiście wtedy jeszcze o tym nie wiedzieli. A czy kiedykolwiek się dowiedzieli, czy to straszne promieniowanie ich zabiło? No właśnie nie. Baranow umarł w 2005 roku, a 2 pozostałych dalej żyje. Czy to koniec kłopotów z czarnobylskim reaktorem? A gdzie tam? Bo może teraz i topniejący rdzeń już nie spotkałby na swojej drodze basenów z radioaktywną wodą, ale jakby się przetopił przez fundamenty elektrowni, to zanim by się zatrzymał naturalnie, to wryłby się na 3 km w glebę, skutecznie ją zatruwając, ale nie tylko glebę, również wodę, w tym Dniepr, na setki lat. No trzeba było tego koniecznie uniknąć, w związku z tym postanowiono, że wykopią taką wielką komorę pod reaktorem i zainstalują tam taki specjalny sprzęt, tak zwany wymiennik ciepła, który schłodzi teren pod reaktorem. Tylko trzeba to było zrobić sprawnie. Co zrobiono?
Szefie, dzwonili z Ukrainy.
Skąd?
O co chcieli?
Nie uwierzy pan.
W te pędy sprowadzono 450 górników z Tuły, która leży jakieś 800 km dalej i komuś może się tutaj coś mocno nie zgadzać i nawet się nie zdziwię, bo na pierwszy rzut oka, no to hola hola, skoro liczyła się każda chwila, to czemu nie sprowadzono górników z jakiegoś miejsca bliżej? Pewnie tacy byli. Oczywiście, że byli, tylko że ci górnicy z Tuły mieli już duże doświadczenie w pracy w takim terenie i mam tutaj na myśli glebę takiego rodzaju, a nie pracę pod topiącym się reaktorem. Takiego doświadczenia, to wtedy nie miał nikt. Musimy pamiętać, że to właśnie w Czarnobylu świat spotkał się z taką katastrofą po raz pierwszy. Górnicy to kolejni bohaterowie tych strasznych dni. Szybko wzięli się do pracy, która była ciężka nie tylko fizycznie, ale psychicznie też. Zresztą sami posłuchajcie. Górnicy zaczęli drążyć tunel około 130 metrów od celu w pobliżu ściany bloku trzeciego i pracowali całą dobę w 3-godzinnych zmianach. Tunel miał średnicę 1,8 metra i było w nim upalnie, ale gleba chroniła ich przed najgorszym promieniowaniem, które panowało na powierzchni. Pod ziemią nie wolno im było palić, więc wychodzili na zewnątrz na papierosa lub napić się wody, gdzie zewsząd bombardowały ich promienie gamma. Kopali za pomocą kilofów i wierteł pneumatycznych, a urobek wywozili niewielkimi wózkami. Wkrótce dotarli do fundamentów reaktora, gdzie zaczęli kopać komorę o rozmiarach 30 metrów kwadratowych, w której miał zmieścić się wymiennik ciepła. Nad głowami mieli betonowe fundamenty obudowy reaktora, które były ciepłe w dotyku. Projektanci ze Szredmaszu wciąż ich ostrzegali, że najmniejsze odstępstwa od projektu mogą sprawić, że cała konstrukcja reaktora zawali im się na głowy, zasypując ich natychmiast w masowej mogile. A kim byli ci cali projektanci ze Szredmaszu? To byli inżynierowie, którzy w wykopanej komorze mieli zainstalować dostarczony w międzyczasie z Moskwy wymiennik ciepła. Oczywiście w częściach, które teraz trzeba było przetargać tunelem pod ziemię. Tunelem, w którym było jakieś 60 stopni Celsjusza. To zadanie powierzono nastoletnim poborowym, którzy byli tak wycieńczeni pod koniec zmian, że trzeba ich było praktycznie wyciągać na powierzchnię. No ale okej, koniec końców udało się odpalić ten wymiennik, prawda? Nieprawda. Nie udało się uruchomić sprowadzonego z Moskwy wymiennika, to też trochę na desperata postanowiono zalać całą tą wykopaną komorę betonem, tworząc w ten sposób taką betonową poduszkę i to właśnie na niej koniec końców zatrzymał się stopiony rdzeń reaktora. To właśnie ona sprawiła, że gleba i woda nie zostały skażone, więc w sumie była to zasługa górników z Tuły, bohaterskich górników, których 170 przypłaciło akcję życiem, bo zmarli w wyniku przyswojonego promieniowania. Jednak do akcji w Czarnobylu ściągnięto nie tylko żołnierzy, strażaków czy właśnie górników, ale na przykład setki kierowców autobusów. Czemu? No bo po dobie udawania, że nic się nie dzieje, władza jednak stwierdziła, że dobrze by było ewakuować mieszkańców miasta Prypeć, czyli takiego miasta robotniczego, można by powiedzieć, które leżało zaraz przy elektrowni w Czarnobylu i w tym mieście mieszkali pracownicy tejże elektrowni razem z rodzinami. Bardzo ładnie dobierano słowa, jeśli chodzi o ogłaszanie tej ewakuacji, bo mieszkańcy Prypeci usłyszeli przez megafony, że w sumie to była taka awaria, ale to nic poważnego. W zasadzie to nie ma potrzeby, żeby ewakuować miasto, ale partia tak dba o ludzi, że lepiej dmuchać na zimne. To też niech każdy weźmie to, co niezbędne i to tak na maks 3 dni, bo potem to już spokojnie będą w domu. Nie wrócili do domu nigdy. Prypeć jest do tej pory miastem duchów, a strefa wykluczenia w Czarnobylu, czyli taka strefa, w której nikt nie ma prawa mieszkać, ma 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, czyli prawie tyle, co Moskwa. 2 razy.
Łojop! Twoju! Au! Au!
Nie tylko mieszkańcy Prypeci nie zdawali sobie sprawy ze skali zagrożenia. Kiedy władze w Moskwie zorientowały się, jak poważny mają problem, to zaczęły bardzo skąpić informacji. W wiadomościach 27 kwietnia podano tylko szczątkową informację o jakiejś tam awarii w elektrowni w Czarnobylu. I gdyby to od ZSRR zależało, to nikomu by o tym nie chcieli mówić na zewnątrz, no ale to była tragedia tak wielka, że nie dało się tego ukryć. Naukowcy w Szwecji przecierali oczy ze zdumienia, jak na swoich urządzeniach pomiarowych zobaczyli, że promieniowanie skoczyło 5-krotnie. W Szwecji. I tak świat dowiedział się o Czarnobylu. A jak było u nas? O dziwo, to była jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy to nasze władze kazały swoim szefom z Moskwy spadać na szczaw, bo kiedy Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ogłosiło alarm, to nasze władze podjęły pewne kroki. Na przykład kazano podać płyn Lugola każdemu, kto miał mniej niż 17 lat. Bez wdawania się w szczegóły, płyn Lugola miał, choć trochę, neutralizować skutki działania radioaktywnej chmury. Poza tym zakazano na pewien czas wypasu bydła i sprzedaży świeżych warzyw i owoców. Czy można było zrobić więcej? Oczywiście, że tak. Można było na przykład zamknąć szkoły na jakiś czas, czy zakazać organizacji imprez, takich masowych imprez, na otwartym powietrzu. No ale wiecie, zbliżał się 1 maja, więc nie było opcji. Tymczasem w Czarnobylu, no bo chyba nie myślicie, że to koniec kłopotów, prawda? Nie, przecież tam cały czas w okolicy wszędzie leżały radioaktywne odłamki, które wyleciały z reaktora w czasie eksplozji 26 kwietnia. Małe odłamki, duże odłamki, a wszystkie śmiertelnie radioaktywne. Początkowo plan był taki, żeby do ich posprzątania użyć robotów, ale okazało się, że promieniowanie jest tak niebotyczne, że zabija nawet nieżywe roboty. Po prostu się popsuły w mgnieniu oka. Więc uznano, że robotę załatwią bioroboty. I to nie jest niesmaczny żart. To znaczy jest, ale nie mój, bo faktycznie biorobotami nazwano jedną z grup likwidacyjnych. Konkretnie tą, która miała najbardziej przesrane, bo miała posprzątać dach z radioaktywnych odłamków. I co z tego, że mieli kombinezony z ołowianymi wstawkami, że ich zmiany trwały po 45 sekund, skoro w tym czasie przyswajali tak niebotyczną dawkę promieniowania, że efekty czuli praktycznie od razu, a to był dopiero początek strasznych chorób, jakie ich czekały. W miejscach łatwiej dostępnych robotę miały wykonywać pojazdy wojskowe, konkretnie IMR-2 o zgrozo, stworzone z myślą właśnie o katastrofie atomowej, ale pewnie inżynierowie mieli tutaj bardziej na myśli skutki wojny jądrowej. Niemniej jednak był to sprzęt całkiem imponujący. Zamiast dział były żurawie, a dodatkowo takie wielkie szczypce i spychacze, ale mimo to nie wszystko szło zgodnie z planem, bo na przykład jedna z maszyn zablokowała się w ruinach, nie mogła wyjechać, a to było bardzo niebezpieczne, zważając na bezpośrednie sąsiedztwo reaktora atomowego, który uległ eksplozji. Wiedział o tym dowódca. Wiedział, że to jest szalenie niebezpieczne dla załogi, mimo że pojazd był wyłożony dodatkowo ołowiem. To też popędził, żeby im pomóc. Pomógł im faktycznie wyjechać, po czym dzień później sam wyjechał w karetce z objawami ostrej choroby popromiennej. W tym samym czasie działała też inna ekipa porządkowa, tylko ta już nie miała specjalistycznego sprzętu, a łopaty, bo jej zadaniem było sprzątnięcie wierzchniej warstwy gleby z okolic reaktora, bo ta została potwornie napromieniowana. Ziemia trafiała do metalowych skrzyń, a te metalowe skrzynie miały trafić na składowisko odpadów niedaleko. I zmiany tych gości też były krótkie, po 15 minut. Ale to w zupełności wystarczyło, żeby już schodząc z roboty, niektórzy z nich krwawili z nosa, żygali, mieli zawroty głowy czy bóle gardła. Teoretycznie wszyscy, którzy brali udział w akcji w Czarnobylu od eksplozji przez kilka kolejnych tygodni, przyswoili śmiertelną dawkę promieniowania w kilka sekund. Jak można ocenić konsekwencje wybuchu w Czarnobylu? No właśnie nie jest to jeszcze do końca możliwe, bo nie licząc osób, które umarły bardzo szybko, to konsekwencje odczuwamy praktycznie do dzisiaj. Wielu ekspertów twierdzi, że eksplozja w Czarnobylu mogła się przyczynić nawet do kilkudziesięciu tysięcy nowotworów i innych bardzo ciężkich i potwornie nieprzyjemnych chorób. Poza tym tamte okolice jeszcze długie lata nie będą się nadawały do zamieszkania. To też konsekwencji ocenić nie możemy, ale musimy wyciągnąć wnioski. Jeśli tego nie zrobimy, to aż strach myśleć, że coś takiego mogłoby się powtórzyć. Dlatego jak najwięcej osób powinno dowiedzieć się, dlaczego doszło do katastrofy atomowej w Czarnobylu i jak wpłynęła ona na losy setek tysięcy, jak nie milionów ludzi. Na szczęście jest teraz dobra okazja, żeby taką wiedzę zdobyć. Książka O północy w Czarnobylu, którą Adam Higginbotham szlifował przez 10 lat i to się czuje podczas lektury. Tu jest mnóstwo wiedzy, ale podanej w taki bardzo przyswajalny sposób, a ludzkie historie i dramaty przeplatają się z łopatologicznie, ale wreszcie dobrze wytłumaczoną fizyką i dodatkowo z absurdami z realiów Związku Radzieckiego, które też miały ogromny wpływ na to, że do tej tragedii doszło. Ta książka po prostu pozwala lepiej zrozumieć Czarnobyl. Link do jej zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu. Polecamy Wam ją serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.